Ja chciałem się z wami dzisiaj dzielić słowem o Bożej wierności. O wierności, którą Bóg ma względem nas, ale też słowem na temat naszej wierności względem Pana Boga i tego, co przed Bogiem czynimy. Zanim się podzielę słowem, chciałem jeszcze, abyście weszli w atmosferę tego słowa, abyście weszli w atmosferę chwały Bożej, która jest przy Jego Słowie. Jak nas prowadzi Jego Słowo, wiecie, zawsze chwała Boża jest na wierzchu. Jeśli człowiek pozwala, żeby jego życie było prowadzone Słowem Bożym, wtedy zawsze chwała Boża będzie na wierzchu. Wtedy chociaż czasami wygląda, jak gdyby był fałszywie oskarżony, kiedy wygląda, jak gdyby był zgubiony, chwała Boża zawsze na koniec się objawia. Widzimy to przy Józefie, widzimy to przy wielu innych mężach Bożych. Posłuchajcie teraz pieśni, a po pieśni chcę się z wami dzielić słowem i wierzę, że to będzie dla was dobry czas u stóp Pana Jezusa. Tutaj, na tym nabożeństwie, że to będzie dla was dobry czas tutaj, aby wrócić do domu i zastanawiać się nad Słowem Bożym. Wiecie, my często wiele myślimy o denominacjach, wiele myślimy o nazwach, wiele myślimy o formach, ale czasem bardzo mało myślimy o tym, jak jest między mną i Bogiem. Jaki jest tutaj ta relacja, jest bardzo ważna. Reszta z niej tylko wypływa. Wiecie, wszystkie fałszywe denominacje powstały z tego powodu, że ktoś postanowił po prostu troszeczkę pozmieniać między sobą a Bogiem. I postanowił, że będzie inaczej to robił. I nie zawsze to było tak, jak należało. Wiele niepotrzebnych rzeczy wyszło w Kościele, dlatego, że sobie chcieli ludzie uprościć. Bądźcie nastawieni na słuchanie, bo przyszliście do Domu Bożego. Spotkaliście się w Kościele, nie spotkaliście się w budynku, spotkaliście się w Kościele. Kościół jest tutaj. Co najmniej kilka osób z tego miejsca zamierza brać udział w pochwyceniu. A więc Kościół jest tutaj. Amen. A więc nastawmy się na słuchanie. Skontrolujmy swoje życie. I miejmy nadzieję, że wszyscy, tak jak tu siedzimy, wejdziemy w obietnicę Bożą. Chwała niech będzie. Kiedy apostołowie siedzieli wystraszeni, dlatego że nie było Pana Jezusa, wiedzieli, jak Go poprowadzili na ukrzyżowanie, wiedzieli, że Jezus umarł i wiedzieli, że zostali sami. Potem różne dziwne pogłoski zaczęły dochodzić, różne dziwne rzeczy zaczęły się dziać i pewnego dnia Słowo Boże mówi, że Jezus stanął pośród nich i On sam mówi, Słowo Boże stanął pośród nich i rzekł im, pokój wam. I dali Mu jeść, i przyglądali się, a On wziął i jadł przy nich, mówi Słowo Boże. I myślę, że oni nie mogli się nadziwić, że to sam Pan, który przecież nie żył, stoi pośród nich. Ale dlaczego był pośród nich? Potem On rzekł do nich, pisze Słowo Boże, to są moje słowa, które mówiłem wam, będąc jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w zakonie Mojżesza i u proroków i w psalmach, mówił Pan Jezus. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jest tak napisane? Jest czy nie jest? I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami. Chcę wam powiedzieć, że te słowa tutaj zapisane w Słowie Bożym, w Biblii, pokazują nam, jak Bóg dotrzymał słowa, chociaż wszystko wyglądało, jak gdyby nie udało się, bo przecież skazali Go. Bo przecież przybili Go. Ale On powiedział, tak było napisane, tak się miało wypełnić. Nieraz próbował im o tym powiedzieć, ale oni nie słuchali. Albo inaczej, nie mogli usłyszeć. Ale jest jeszcze coś tam napisane w tamtym rozdziale, kiedy Go kiedyś będziecie czytać w domu albo studiować, że tam otworzył im oczy, aby mogli zrozumieć Pisma. Tam im otworzył ich rozum, aby mogli zrozumieć Pisma. Ich myśli zostały tam otwarte. Tak tam dokładnie jest napisane pod koniec Ewangelii Łukasza. Że zostały otwarte, aby oni mogli zrozumieć Pisma, aby mogli zrozumieć to, w ogóle o czym była mowa. I chciałem wam powiedzieć, że zmartwychwstanie Pana i prawda o tym, że Jezus żyje, otwiera nasze myśli na to, byśmy mogli zrozumieć słowa. I chciałbym się z wami dzisiaj dzielić słowem, które tak sobie zatytułowałem. Wierni przymierzu z Jezusem. Słowem, o które mówi o przymierzu i o Bożej wierności dla Jego ludu. Słowem, które wierzę, że dzisiaj przyszliście i pójdziecie z tym słowem w swoim sercu. Bierzcie, zapisujcie to słowo w swoim sercu. Zapiszcie je dla waszego życia, bracia i siostry, bośmy są zborem, bośmy są Kościołem, bo jesteśmy Kościołem, który potrzebuje, aby Słowo Boże przebywało w nas.
Ewangelia Mateusza 5:37. Wszyscy to znacie. Nawet nie musicie szukać, ale jak chcecie, przeczytajcie. Każdy zna ten werset. Mowa, niechaj więc mowa wasza będzie tak,
tak.
Nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Chcesz pomyśleć, co to ma wspólnego z tym, co on mówi. Poczekajcie. Galacjan 5:22. Owocem zaś ducha są, wszyscy znacie ten werset, miłość, radość, spokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność. Wiecie, jedną rzecz ciekawą chcę wam powiedzieć na temat tego wersetu. Posłuchajcie go uważnie jeszcze raz. Owocem zaś ducha są, słuchajcie, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Przyglądając się tym wersetom, myślałem o wierności, bo wierność zwróciła moją uwagę. Wierzę, że Słowo Boże chce nam coś na ten temat nas nauczyć. Ale jeszcze coś więcej rzuciło mi się w oczy. Pomyślałem sobie, że starczyłoby usunąć jedną z tych rzeczy, a wszystkie inne już nie mogłyby być. Usuńcie wierność. Jeśli usuniecie wierność, czy może być coś takiego jak miłość, radość i pokój? Czy człowiek, który na przykład nie jest wierny swojej żonie, może mówić, że ma miłość? Czy ma radość? Czy ma pokój taki człowiek? Czy ma cierpliwość, uprzejmość i dobroć? Usuńcie miłość. Czy bez miłości można mieć radość albo pokój? Usuńcie z tego pokój. Jeśli nie ma człowiek pokoju, to czy może mieć radość? Czy może doświadczać miłości? Każda z tych rzeczy jest ważna. Żadnej z nich nie można usunąć i powiedzieć, że to no tej jednej na razie może nie. Dlatego, że te słowa mówią nie tylko nam, co jest owocem ducha, ale mówią nam o pełni duchowej dla naszego życia. O Bożej doskonałości. Czy każdy z tych owoców jest ważny i jednego nie ma bez drugiego. Ja chciałem się zatrzymać na słowie wierność. Co to jest wierność w ogóle? Co wiecie, jakiś nienormalny początek XXI wieku, on o wierności mówi. Przecież dzisiaj się liczy luz, radość, przyjemność. Owocem ducha tego wieku, owocem ducha naszych czasów jest przecież konsumpcja, przyjemności, kula i dusza i nie wiadomo co jeszcze. Słowo Boże w wielu, wielu wersetach obwieszcza nam Bożą wierność. Jednak przymierze między Bogiem i Jego ludem nie polega tylko na tym, że Bóg mówi prawdę, wspiera swój naród i jest wierny. Bo to jest prawda. Bóg mówi prawdę, amen? Bóg wspiera swój naród. Bóg jest wierny i nie ulega żadnej wątpliwości, że Bóg jest wierny. Ale społeczność z Bogiem wymaga wierności przymierzu i wymaga wierności czy tylko od jednej strony, czy od dwóch stron. Od dwóch stron wymaga tego. Kościół też musi Panu być wierny, aby Boża wierność i łaska okazywała się na nich. A nawet jeśli Kościół nie będzie wierny, nawet jeśli nie będziesz wierny, Boża wierność okaże się na tobie i tą wiernością będzie sąd. Bóg jest zawsze wierny. Wiecie, Bóg zawierał przymierze z wieloma mężami bożymi. I okazywał się wierny temu przymierzu, to często człowiek okazywał się niewierny przymierzu. Zawarł też przymierze z Izraelem i nie zerwie go, mimo że chrześcijanie chcieliby to tak interpretować. Tak jak mieliśmy w Maziarni na ostatnim naszym zjeździe zborowym. Mówiłem wam wiele o islamie, o Izraelu i o właśnie tym Bożym przymierzu też napomknąłem. I chcę wam powiedzieć, Bóg nigdy nie zerwał przymierza ze swoim narodem. To jest coś, co dzisiaj Antychryst chce, żeby uwierzył. To uwierzyło to, co nazywa się Kościół. Jakiś świecki Kościół, który wierzy, że Bóg sobie zrywa i zawiera przymierza. Bóg jest zawsze Bogiem wiernym. Jeśli Bóg by zerwał przymierze z Izraelem, nie byłoby nadziei dla was. Bo jeśli mógłby zerwać przymierze, które zawarł, które sprawiło, że nazywa się go do dziś Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, to gdyby zerwał tamto przymierze, jaką gwarancję byście mieli, jaką pewność, na ile moglibyście wierzyć, że w ogóle wasze przymierze ustoi? Nie byłoby żadnego innego przymierza. Bóg zawsze dotrzymuje swojego przymierza. To ludzie czasem są niewierni. Wiecie, Bóg nie odrzuca. Posłuchajcie uważnie, co chcę wam powiedzieć, zanim wejdę głębiej w Słowo Boże. Bóg nie odrzuca kolejnych naszych praw i przywilejów, próbując sobie troszeczkę zmniejszyć odpowiedzialność, którą na siebie wziął przez swoje słowo. To ludzie czynią chrześcijaństwo coraz bardziej liberalnym, coraz mniej wymagając od siebie, coraz bardziej spychając odpowiedzialność na Boga, coraz bardziej mówiąc, że to przypadek, że to takie czasy. Bóg nigdy nie wycofuje się i nie mówi, no za dużo im naobiecywałem, ciut się wycofam, no teraz takie czasy. To my ludzie wycofujemy się z kolejnych Bożych obietnic, z kolejnych tych terenów, które zdobyliśmy pierwszą miłością do Pana, pierwszą gorliwością, pierwszym chodzeniem za Panem. Kiedy się nawróciliśmy, wielu z was nie potrafiło opuścić ani jednego nabożeństwa. Dzisiaj przymierze wasze między wami i Bogiem zostało naderwane i naruszone, bo wielu z was już nie ma. I to wcale nie z powodów takich zawodowych, że nie możecie. To dlatego, że się nie chce niektórym. Gdzie jest twoje przymierze z Bogiem? To my się wycofujemy. To my odrzucamy coraz więcej elementów przymierza z Bogiem. Bóg niczego ze swojej listy obietnic nie skreślił. Wiecie, taka postawa zawsze kończyła się tragedią i kończyła się sądem Bożym. Ja dlatego postanowiłem dzisiaj, tak czuję się tak prowadzony, że chcę wam powiedzieć o wierności. Wiecie, każdy naród, każdy człowiek, każda rodzina, która zapomina o Bogu, która zapomina o przymierzu, które jest między nami i Bogiem, zmierza do strasznych problemów. Jeżeli nasza rodzina zapomni, jakie przymierze zawarliśmy z Bogiem na kolanach, w ten dzień, kiedy krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, uświęciła mnie, albo inaczej obmyła z moich grzechów. Jeśli zapomnisz na to przymierze, to list do Hebrajczyków mówi nam, co czeka takiego człowieka. Ale o tym później, podam wam ten werset później. Wiecie, każdy przywilej, który mam jako chrześcijanin, jest wynikiem krzyża Golgoty i jest wynikiem tego, że Syn Boży umierał na Golgocie. Zobaczcie, możecie dzisiaj przychodzić, śmiało stawać przed Panem, modlić się. Dlaczego? Bo Golgota. Możecie prosić, bo Golgota. Możesz, mimo że może coś w twoim życiu być zaniedbane, możesz przyjść i prosić Boga o wybaczenie, bo Golgota. Za każdym razem Golgota sprawia, że masz przywilej chodzić z Jezusem i żyć. Chwała niech będzie Jezusowi. Powiedzcie, chwała Jezusowi. Hej, żyjecie w kościele, czy śpicie? To nie jest stypa. To jest chwała Jezusowi, wiecie, to jest nasze nabożeństwo, na które przychodzimy, bo na krzyżu Golgoty Pan zwyciężył i pozwolił nam, abyśmy mogli przychodzić. Zaakceptował Bóg to, że człowiek jest taki, jaki jest i postanowił go zmienić. I przyszedł na ziemię i swoi go nie przyjęli, przybili go do krzyża. I często się mówi, Bóg kocha cię takim, jakim jesteś. Amen, to jest prawda. Ale druga wielka prawda zaraz po tej, to jest, że Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Te prawdy Biblia mówi w ten sposób, że Bóg tak umiłował świat, że posłał swojego Syna jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy, Bóg cię przyjął takim, jakim jesteś i nie masz żadnej wątpliwości. Ale to drugie, że Bóg nie chce, żebyś został takim, jakim jesteś. Zawarł w słowach, kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bierze krzyż. To znaczy co krzyż? Znaczy niech umiera dla takim, jakim jest, aby stawał się takim, jakim ja chcę go widzieć, jakim ja jestem. I to jest to, co się dzieje w życiu chrześcijanina. To jest to, co normalny chrześcijanin może obserwować w swoim życiu. Wiecie, nienormalny chrześcijanin wszystko, co ma do powiedzenia, to tylko może powiedzieć, ile chodzi do kościoła. Ja już chodzę do kościoła 6 lat. Po 6 latach tom się odzywam, a z tym nie. Tego nie lubię, ale ten się fajnie modli. Taki chrześcijanin jest bezużyteczny dla Królestwa Bożego. Może innymi słowy powiedzieć, że zmarnował 6 lat. Zmarnował 6 lat, z których nic nie wynika. Czasami człowiek, który chodzi 3 miesiące do zboru, który w kościele jest żywą cząstką kościoła 3 miesięcy, może powiedzieć więcej. Może powiedzieć, 3 miesiące temu upijałem się, ale się już nie upijam. 3 miesiące temu paliłem, ale już nie palę. 5 miesięcy temu zbiłem kogoś, ale już nie biję. Kiedyś kradłem, ale już nie kradnę. I wiecie, te grube grzechy odcina się zaraz przy pierwszych miesiącach. A te chwasty typu obrazalstwo, plotkarstwo, brudne myśli zostawia się na potem, a one się często rozplenią. I potem się okaże, że mamy po 6 latach chrześcijanina, który co prawda nie pije, nie pali, nie cudzołoży, ale zarósł plotkami i z brudnymi myślami, bo nigdy tego nie wyrwał, nigdy tego nie usunął. Wtedy to jest właśnie ten typ, który staje. No ja już tu 20 lat chodzę, albo 15, albo 10.
w latach podaje, ale nie podaje. Pan w moim życiu uczynił wielkie rzeczy. W tym roku Bóg sprawił, że to i to i to. Ostatnio wstałem na modlitwie i powiedziałem, kto ma świadectwo. Nikt nie miał świadectwa. Nie mam nic do powiedzenia. Gdyby był ktoś nowo nawrócony, to wtedy by było. A co potem się dzieje? Także zobaczcie, chcę Pan powiedzieć o Bożej wierności. O Bożej wierności. Gdzie każdy naród, który zapomina na to przymierze zawarte z Bogiem. Kiedy mamy to przymierze, to następuje coś innego. Bo jakby poruszyłem tylko negatywne strony, kiedy człowiek zaniedbał. Ale jeżeli chodzisz w tym przymierzu, które tam zawarłeś, to wtedy są takie świadectwa, jakie również spośród was wychodzą. Ile razy zdarzało się, że wstawaliście i mówiliście: Pan był dobry, Pan uczynił dla mnie wielkie rzeczy. Pan uzdrawiał nasze dzieci. Pan znajdował nam pracę tam, gdzie pracy nie było. Pan prowadził was tam, gdzie sami byście w swojej mądrości nigdy nie doszli. Chwała Jezusowi. Mamy świadectwo, Bóg jest wierny przymierzu, które z nami zawarł. Jezus poszedł na Golgotę. Jezus poszedł na Golgotę i Słowo Boże mówi, umiłował nas aż do końca. Był wierny do samego końca. Czy my się zadowalamy wiernością Bogu, czy tylko zadowalamy się kościółkiem i śpiewaniem pioseneczek? Pewnego dnia zawarliśmy z Bogiem przymierze na kolanach. I tylko tacy ludzie wejdą do Królestwa Bożego. Można sobie szukać księdza, pastora, rabina, popa, można sobie wynajdywać świętych, ale jeśli nie zawarłeś przymierza z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Amen. Nikt nie wejdzie. Pewnego dnia wielu z nas zawarliśmy przymierze z Bogiem, przymierze na kolanach, oddając Mu nasze życie. Zaczynamy rozumieć, że kupieni jesteśmy nie znikomym srebrem albo złotem, lecz drogocenną krwią Jezusa, który za nas ofiarował samego siebie. Ten dzień, bracia i siostry, który nazywamy Dniem Zbawienia, nie był dniem, od którego Bóg nas miłuje, współdziała ku dobremu, spełnia nasze pragnienia, a my możemy teraz nareszcie robić to, co chcemy i się realizować. Bo problemy znikły z naszymi. Ten dzień przymierza. Przymierze to jest coś więcej. Wiecie, co znaczy przymierze? Przymierze znaczy wierność. Przymierze, na przykład, gdybym zawarł z Januszem przymierze. Janusz świeci pierwszy, to prawda. Gdybym z nim zawarł przymierze, to oznacza, że nawet za jego plecami nigdy nie stanę przeciwko niemu. To znaczy przymierze. Może ktoś inny przyjdzie i powiedzie, słuchaj, ten Janusz, słuchaj, chodź mu tam. A mój nie, ja mam z nim przymierze. Jesteśmy w przymierzu. Obiecaliśmy sobie przymierze. To znaczy przymierze. Jak nazwiecie człowieka, który zawiera przymierze, a potem w zaciszu sam zdradza to przymierze. Kim jest taki człowiek? Jezus zawarł przymierze. Jego część wypełniła się. Słowo Boże mówi, umiłował nas aż do końca. Nie cofnął się przed krzyżem. Nie cofnął się przed tą hańbą. Doszedł do samego końca i na krzyżu Golgoty zmarł za nas, wierny do końca. Nie wycofał się. Teraz nasza cząstka. Wierność. Co to jest wierność? Przymierze. Co znaczy wierność? Myślałem i różne rzeczy przychodziły mi do głowy. Co to jest wierność dzisiaj? Co można nazwać wiernością, kiedy się żyje w takich czasach, w jakich my żyjemy? Kiedy niewierność jest uważana za cnotę i w ogóle za symbol tego, że się nadąża z duchem czasu. Ale co to jest wierność? Ja wierzę, że wierność, powiem wam tak na chłopski rozum, tak jak ja wierzę. Wierzę, że wierność polega na dotrzymaniu przymierza, nawet kosztem własnego bólu, niewygody czy rezygnacji z innych ofert. To jest wierność. To jest wierność Bogu, czy też wierność żonie, mężowi, dzieciom. Wierność temu, z kim zawarło się przymierze. Jeżeli zawieram przymierze z moją żoną, to decyduję się z nią żyć na dobre i na złe. Słowo Boże mówi nam, że mężowie miłujcie żony swoje. Tak jak Chrystus umiłował Kościół, tak czy nie? Tak mówi Słowo Boże? To znaczy decyduję się ją miłować aż do końca. Nawet w niewygodzie. Nawet wtedy, kiedy muszę rezygnować z czegoś, po prostu decyduję się ją miłować. Wierność polega na dotrzymaniu przymierza kosztem własnego bólu, własnej niewygody. Wtedy, kiedy zdawałoby się, że no nie, ale nie mogę zerwać, bo zawarliśmy przymierze. Takie przymierze też jest z Bogiem, między nami i Bogiem, a nie zawsze jest wygodnie w świecie dotrzymywać tego przymierza. Wiecie, Biblia uczy nas, że lepiej przed Panem nie składać obietnic, niż uczynić jakąś obietnicę, niż stanąć przed Panem i powiedzieć Mu coś i nie dotrzymać słowa. Bóg wyraźnie mówi, że nie podoba Mu się taka postawa w naszym życiu.
Jeżeli byście spojrzeli w 5 Księgę Mojżeszową, tam jest o tym powiedziane, w 23 rozdziale, 22 werset i dalej, mówią na ten temat, posłuchajcie, jeżeli złożysz Panu, Bogu Twemu ślub, to nie ociągaj się z jego spełnieniem, gdyż Pan Bóg Twój upomni się oń u Ciebie i miałbyś grzech na sobie. Słyszycie? To, co było wtedy grzechem, jest grzechem dzisiaj. Nikt mi nie powie, że to Stary Testament, wiesz, no to zakon. Jeśli Bóg coś nazywał grzechem 5000 lat temu, to dzisiaj też to jest grzech. Bogu się poglądy nie zmieniły. Bóg nie zmienił sobie poglądów. Jeżeli zaś nie złożysz ślubu, to nie będziesz miał grzechu na sobie. Co wyszło z Twoich ust, tego dotrzymaj i postąp tak, jak ślubowałeś Panu, Bogu Twemu, dobrowolnie, jak powiedziałeś swoimi ustami. Ktoś powie, na czym więc polega grzech? W małżeństwie, w przyjaźni, czy ten najważniejszy w chodzeniu z Bogiem? Właśnie na tym, że ślubujemy. Czyli inaczej, co to jest ślub? Ślub to jest zawarcie przymierza. Zawieramy przymierze. Mamy ślub z Bogiem, czy z żoną, czy z mężem i musimy dotrzymać. Bo jeżeli nie, Bóg powiedział, że niedotrzymanie tego to jest co? Grzech. To jest grzech. Co to znaczy, że to jest grzech? Słowo grzech jest uniwersalne, jest skrótem, żeby nie trzeba było napisać innymi słowami. Kto nie dotrzyma ślubu, jest oddzielony od Boga. To jest grzech, tak czy nie? Grzech co robi? Przybliża nas do Boga? Nie. Słowo Boże mówi, oddziela nas od Boga. Księga Kaznodziei Salomona mówi nam 5 rozdział. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, wypełnij. Ślub i przymierze to jest to samo. Przymierze, ślubowanie. Lepiej nie składać ślubu, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk? Oto, czy pamiętacie, jak obiecaliście Panu, że będziecie Go miłować? Że będziemy przy Nim? Panie, dzisiaj kładę przed Tobą moje życie, wielu się modli. Wybacz moje grzechy. Zawieraliśmy z Bogiem przymierze. Panie, teraz widzę, że jestem grzesznikiem. Panie, chcę Cię kochać do końca mojego życia. Zawarliśmy przymierze. Bóg okazał się wierny w przymierzu. Wiele zła z naszego życia odeszło. Jeśli nie odeszło to zło, które nas otaczało w innych ludziach, to co najmniej możemy złożyć świadectwo, że z nas Bóg zabrał. Dokładnie dotrzymał swojego słowa. Napełnił nas też Duchem Świętym każdego, kto o to prosił i wołał. Okazał się wierny. Wiecie, wiemy, że łatwo jest coś obiecywać, ale bardzo trudno to jest spełnić. Dzisiejsze kazanie chciałbym, aby miało wymiar praktyczny i duchowy. Praktyczny polega na tym, abyśmy my, zborownicy zboru w Chełmie, nauczyli się, że kiedy coś obiecujemy i kiedy coś mówimy, to żeby to była prawda. Duchowy. Że cokolwiek przed Panem Mu obiecujemy, cokolwiek przed Panem Mu wyznajemy, aby to też była prawda. Aby nasze słowa były nasiągnięte prawdą tego, co sobą reprezentujemy. Abyśmy brali odpowiedzialność. Wiecie, ja się nauczyłem, że jest wielką odpowiedzialnością być na przykład pastorem. Nauczyłem się, że więcej trzeba z Bogiem rozmawiać niż z ludźmi. Nauczyłem się, że więcej trzeba się o ludzi modlić niż z nimi się wykłócać. Gdybym chciał się wykłócać o wszystkie sprawy, które się już tu pojawiły, to połowa z was by mnie nienawidziła. Wolałem się modlić i dlatego miłujemy się, bo Bóg rozwiązywał sam pewne rzeczy. Tak samo, jeśli jesteś gdziekolwiek pracownikiem. Gdybyś miał pewne rzeczy na siłę zdobywać, to świat by cię nienawidził i to wcale nie za Jezusa, to za charakter, bo wszyscy tak dzisiaj robią. Warto się modlić, warto korzystać z przymierza z Bogiem, z wszechmogącej ręki Pana w naszym życiu. Wiecie, wiemy, jak łatwo jest w dzisiejszych czasach obiecywać. Dzisiejszy świat jest nasiąknięty obiecankami. Jest pełny różnego rodzaju obietnic. Włączasz telewizję i składają obietnice. Idziesz do ludzi, składają obietnice. Przykłady można by mnożyć w naszych czasach i większość ludzi przestała już cokolwiek wierzyć. Właśnie z powodu tego, że nie dotrzymywano ślubów, przymierza, nie dotrzymywano obietnic zwyczajnych. Widać też, do jakich tragedii prowadzi to, kiedy jakiś naród przestaje dotrzymywać przymierzy, obietnic i ślubów. Zobaczcie, chrześcijańskie życie na przykład. Dla wielu ludzi stało się tylko 45 minut w niedzielę. Dla niektórych 2 godzinki w niedzielę. I to całe ich chrześcijańskie życie. Już w domu nie ma czasu na nic. Kto jest Panem mojego życia? Kto zawarł ze mną przymierze? Śmierć czy życie? Z śmiercią w przymierze wchodzę czy z życiem? Zobaczcie na małżeństwo. Dzisiaj zdrada to jest opcja dla zdziwaczałych psychologów. Co jakiś czas można zobaczyć w telewizji jakąś panią psycholog, każdy włos w innym kierunku, oczy jej się przewracają i ona bardzo mądra. Na pewno ma pudla, czyta horoskopy, bawi się wahadełkami i próbuje doradzać ludziom. A męża rozwiodła się 20 lat temu, bo nikt z nią nie wytrzyma. I ona doradza, no warto, jeśli czasami mamy skok w bok, to pozwala docenić małżonka. Co taka kobieta wie o Bogu? Co taka kobieta wie w ogóle o małżeństwie, które jest instytucją Bożą? Małżeństwo jest instytucją, którą ustanowił Bóg. Jest czymś świętym i dlatego bez Boga małżeństwo staje się bez czci i staje się tym, czym dzisiaj ma świat. Posłuchajcie programów dla młodzieży. Zobaczcie do kiosku. Leżą gazety, nie będę wymieniał tytułów, mnie ktoś do sądu nie podał. Leżą gazety, do których jest dołączona prezerwatywa. I nasze dzieci się namawia. Próbujcie to. Warto próbować. To jest to, co zrobił świat z małżeństwa. A Bóg mówi, że jeśli ktoś łamie swoje śluby, popełnia grzech. Zobaczcie, czym się w biznesie stał w Polsce termin płatności. Chyba nie muszę mówić niektórym z was, co znaczy termin płatności w Polsce. To znaczy po prostu nic można w ogóle nie zapłacić za pracę. Mój znajomy niedawno, mają firmę usługową, opowiadał mi o współpracownikach, którzy towar u niego biorą. Pojechali na usługę, pojechali człowiekowi po prostu wykonać to, czym się zajmują. I kiedy wykonali i przyszli z fakturą, żeby im zapłacić za kawał dobrej roboty, to facet wziął, zagwizdał, wysłał dwóch łysych i powiedział, a teraz spadajcie, jeśli jeszcze raz was zobaczę, to się nie doliczycie rodziny. I wyrzucił ich. I co mieli zrobić? Mają dzieci, mają domy i nie stać ich na wojnę z jakimiś gangami. To jest termin płatności. Zobaczcie, wymieniam wam tylko to, jak bardzo dzisiaj obietnice się zatraciły. Zobaczcie na obietnice wyborcze polityków, nie śmiejcie się. Przed wyborami obiecuje się ludziom wszystko. Obiecuje się, że solidny, że może, że potrafi, że wie jak to zrobić. A potem, kiedy już jest u władzy, mówi, ja nic nie mogę, bo wszyscy inni są do niczego. Albo pierwsza decyzja polega na tym, że 3 razy parkingi wzrastają w mieście. Nie chce się zajmować, wiecie, tym. Zobaczcie na chrześcijan w kościele, na nasze amen. Kiedy słyszymy Słowo Boże, mówimy amen. To znaczy, niech tak się stanie. To czy tak się dzieje? Zapominamy. Zobaczmy na pomoc bliźniemu. Kiedy z jednej strony się człowiekowi dziś pomaga, z drugiej strony świeci się kontrolka, na której pisze, mało ci jeszcze? Obietnice dla dzieci. Mówi się, a dzieci nic nie rozumieją. Składamy dzieciom obietnice. I mówimy, a tam, on zapomniał, i tak nic nie rozumie. Chcę wam powiedzieć, to jest korupcja. Bóg jest naszym ojcem, amen? Kiedy składa obietnice, których nawet nie rozumiemy, i tak je wypełnia, bo to on jest ojcem, a nie my. My jesteśmy dziećmi. Kiedy składasz swoim dzieciom obietnice, to najlepszy sposób, w jaki możesz zbezcześcić imię Boże przed swoimi dziećmi, to jest nie spełnić obietnic, które im składasz. Jeśli składasz chłopcu obietnicę, że mu kupisz autko, to mu kup autko. Jak mu mówisz, że dostanie w domu paskiem, jak wróci, to mu daj tym paskiem. Kochaj swoje dziecko. Jeśli mówisz mu, że go kochasz, to go kochaj. Jeśli mówisz, że to jest złe, to nie czyń tego. Że nie przywołam modelu typowego Polaka, od którego śmierdzi papierosami, jednego ma w zębach i mówi do swojego małego dziecka, tylko nie pal go, to nie zdoła. Nie wolno. Pierwsze pytanie u dziecka, dlaczego ty możesz? Bo dorośli mogą. Nikt nie może. Jeśli coś jest grzechem, to jest grzechem dla wszystkich. Jeśli coś zabija, to jest grzechem dla dzieci i dorosłych. Jeśli coś jest cudzołóstwem i wobec Boga, to jest grzechem dla młodzieży i dla dorosłych. Dla dziadków i dla niemowląt. Jeśli coś jest grzechem dla każdego. A jeśli coś nie jest grzechem, a trzeba do tego dorósć, to tylko prawda potrafi to dobrze oświecić i wprowadzić nasze dzieci we właściwe życie rodzinne, zawodowe i tak dalej. Zobaczcie, jak ważne są obietnice. Bóg składa nam obietnice i zawsze dotrzymuje obietnic. Wiecie, Bożej wierności też jest pełno. To była ludzka niewierność, ale jest też ludzka wierność i Boża wierność. Chcę wam powiedzieć o Bożej wierności. Bóg powiedział do Noego, że będzie potop. Powiedział mu, jak ma zbudować arkę. Był z nim i okazał się wierny. Bóg się okazał wierny dla Abrahama. Bóg się okazał wierny dla Izaaka, dla Jakuba. Okazał się wierny dla proroków. Bóg się okazał wierny jeszcze wcześniej dla Henocha. Bóg się okazał wierny dla Kościoła, dla apostołów. Bóg się okazał wierny, kiedy w więzieniu Piotr z Sylasem byli. Bóg się okazał wierny, Paweł z Sylasem, przepraszam. Bóg się okazał wierny, kiedy Piotr był w więzieniu. Bóg się okazał wierny w każdej rzeczy. A teraz obiecał nam, że przy końcu czasów pewnego dnia zadźwięczy głos trąby i najpierw powstaną ci, co zasnęli z Chrystusem, a potem my będziemy zabrani do Pana i też się okaże wierny. Amen. Też się okaże wierny w tym. My jesteśmy ludem Bożym. Musimy mieć tą Bożą cechę w sobie.
Wiecie, jak czytam życiorysy niektórych misjonarzy, mężów bożych, też widzę, że są ludzie, którzy wierzą do samego końca, że Bóg jest wierny, którzy bardziej umiłowali Jego jak siebie i nie wahali się własne życie dać. Wierzyli, że Bóg jest wierny, gdzie prawda się utwierdza, prawda się utrwala przez dotrzymywanie naszych obietnic i ślubów. Wtedy nasze dzieci wiedzą, że to jest prawda. Wtedy sobie wzajemnie ufamy i mówimy, temu człowiekowi wierzę, bo jak on powie, to chociaż wiem, że zrobi to, co mówi. Gdzie staram się uczyć tak żyć, by czynić to, co mówię, by moje obietnice względem mojego Pana spełniać. Chrześcijanie to są hipokryci w oczach wielu ludzi. Wielu świeckich ludzi mówi, nie chcę mieć nic z religią. Dlaczego? Właśnie z powodu niewłaściwych postaw różnych ludzi. I my musimy być czym? Solą ziemi. Światłością świata. Musimy być tymi, którzy pokażą światu, że to jest nieprawda. Że być może religijni ludzie nie dotrzymują przymierza z Bogiem, ale my mamy przymierze. Ilu ludzi zawiera przymierze z Bogiem? Decydują się żyć czystym życiem? A potem przychodzi kobieta i odciąga ich na bok, albo mężczyzna, niewierzący, niewierząca, i oni idą razem do łóżka, albo prowadzą, chodzą ze sobą i się oszukują. Ile razy zawiera grzesznik przymierze z Bogiem na kolanach, a potem kumpel ustawia kieliszka, mówi, co tam jednego. Dlaczego się boisz wtedy powiedzieć nie? Bo zawarłem przymierze. Mam układ z Panem Panów i Królem Królów. Zawarliśmy przymierze. I nie mogę go złamać. Bo on patrzy, zawarł ze mną przymierze. On obiecał mi, że przyjdzie, że będzie chodził, że będzie moim Zbawicielem, że umrze za mnie, że zmarzę moje winy. I był wierny w tym, co obiecał, aż do śmierci. A ja mu obiecałem, że będę za nim chodził. Że będę się do niego modlił, wywyższał go wszystkim w moim życiu. I nie namawiaj mnie, żebym złamał obietnicę. Wierność przymierzu. Wierność temu, co mówimy. Wiecie, jedno z tych wspaniałych cech Boga jest to, że kiedy Bóg coś powie, to uczyni. Kiedy Bóg coś mówił, zawsze to uczynił. A Słowo Boże uczy nas, byśmy my wstępowali w Jego ślady. Jeśli w Biblii nie wypełniło się jakiekolwiek Boże obietnice, jeśli w Biblii nie wypełniła się jakaś część przymierza, to zawsze z powodu grzechu u ludzi, a nie Bożej słabości. Jeśli Bóg mówił, że czegoś nie mógł, to mówił dlaczego. I zawsze to dlaczego okazywało się ludzką winą. Jeśli Izraelici kogoś nie mogli pokonać, to Bóg im nie mówił, nie mogliście go pokonać, bo ja akurat miałem słaby dzień. Ale bo jesteście niewierni, bo pochowaliście na przykład posążki, bałwany, albo to, co nieczyste było pośród was. I ja nie mogłem iść przed wami. Oto jak ważnej rzeczy dzisiaj mówimy. To wiecie, nie jest jakiś temat zastępczy na kazanie niedzielne, które no coś biedak ten pastor musiał coś przygotować, nie? To jest coś, co wierzę, pochodzi od Pana. To jest coś, co wierzę, że jest od Ducha Świętego dla ludu Bożego w tym mieście, abyśmy pamiętali o przymierzu, które zawarliśmy z Bogiem, abyśmy byli wierni Bogu w tym, co robimy. Wiecie, wierność kosztuje. Wierność nie jest za darmo. Wierność kosztuje wierność. Tak jest w małżeństwie. W każdym małżeństwie. Jeśli ja obiecuję jej, że będę wierny, ona mi musi być wierna i na odwrót. Jeśli jedna strona złamie przymierze, to przymierza już nie ma. Dlatego Pan powiedział, z wyjątkiem wszeteczeństwa. Wtedy jakby zerwana zostaje więź. Człowiek złamał przymierze z Bogiem wielokrotnie. I kończyło się to tym, że był oddzielony od Boga. Wierność kosztuje wierność. Chcesz mieć wokół siebie wiernych przyjaciół i cieszyć się obecnością wiernego Boga? Musisz być wierny. Jeśli nie będziesz wierny, to Bóg wiernie przy tobie stał nie będzie. Bo po prostu nie będzie mógł z powodu twoich win i bałwanów, jak mówił do Izraela. Jeżeli chcesz mieć wiernego przyjaciela, to sam bądź wierny. Jak długo mój przyjaciel będzie wierny, jeśli będzie widział, że wszystko co robię, to go tylko okradam i korzystam z jego wierności. Że co mu zaufam, to on to sprzeniewierzy. Wierność kosztuje. Wiecie, człowiek, który jest niewierny, tak samo umrze. Ja zobaczyłem, że śmierć, nawet śmierć, to w jaki sposób umieramy, często jest dokładnie takie, jak żyliśmy. Kto mieczem wojuje, często od miecza ginie. Pan powie, kto żyje całe życie w kłamstwie, sam umiera okłamywany i oszukiwany. Kto całe życie zmienia sobie partnerów i żyje tylko dla siebie, często umiera też tylko dla siebie samo, bez nikogo. Tak często jest. Jeśli chcesz żyć bez Boga, to dokładnie tak umrzesz też. Jeśli szatanowi, posłuchajcie uważnie bracia i siostry, jeśli szatanowi uda się z naszego zboru i z naszego życia usunąć wierność, to jesteśmy przegrani w tym mieście. Jesteśmy przegrani w naszym duchowym życiu. Jeśli uda się szatanowi zabrać twoją wierność względem twojego Pana, jeśli Pan ci nie znajdzie tam, gdzie zawsze byłeś, jeśli pokaże się, że w czasie, kiedy się nawracałeś, dużo więcej przed Panem dawałeś, niż teraz, kiedy Nazywasz się dorosłym chrześcijaninem. Czyż szatanowi uda się usunąć wierność z naszego zgromadzenia? To lepiej dla nas, jakby nas nawet nie było. Bez wierności jesteśmy jak roślina, wiecie, bez korzenia. Jesteśmy jak dom na piasku bez wierności. Nie mamy się czego trzymać i na pewno nie wypełni się żadna Boża obietnica. Pozostaną nam tylko formy, pieśni, pozostaną nam chrześcijańskie powiedzenia, ale w codziennym życiu będziemy się okazywać bez wierności dalecy od Boga. Będziemy ogłaszali wiele obietnic, które można doświadczyć, które Bóg obiecał, ale nikt ich nie będzie w ogóle doświadczał. Nic się nie będzie działo, bo wierności nie będzie. Wierność Bogu. Ona polega na tym, że wszyscy mogą mówić, że Boga nie ma, że Bóg już nie istnieje, ale Kościół zawsze będzie mówił, że jest. I nie tylko Bóg jest, ale mieszka we mnie właśnie. Patrzcie, człowiek mówi, nie ma Boga, a ja mogę powiedzieć, jest i mieszka we mnie. To czy mogę to powiedzieć, żeby ten człowiek wie, że jestem łobuzem, złodziejem, kłamcą, nerwusem takim, żebym mu najchętniej o głowę skrócił? Wtedy mu nie mogę powiedzieć, że Bóg jest we mnie, bo on mi odpowie, że dobrze, że w nim nie jest taki Bóg. A jeśli będzie wierzącym, to odpowie, że gdyby to był Jezus, to by tego Boga wypędził ze mnie. Świat będzie mówił, nie ma Boga. Coraz bardziej świat tak mówi. A my możemy składać świadectwo, jest. Nie tylko jest, ale żyje w nas. Czy wierni Słowu Bożemu, to będziemy wtedy inni niż cały świat ze swoją filozofią. Inni niż wszyscy inni ludzie. Wierność Słowu oznacza stanie w opozycji do religii, do zwyczajów, do tego, co ludzie uważają za sprawiedliwe. Jezus powiedział, a ja wam powiadam. I wymienił wiele rzeczy w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale. On mówi, jest powiedziane, ludzie będą robić tak i tak i tak, a ja wam powiadam. I jeśli jesteś wierny Jezusowi, to jest dla ciebie znacznik. Wszyscy pójdą za tym, co popularne, a my pójdziemy pod prąd. To jest to, o co chodzi tutaj. Jeśli ktoś cię uderzy na tej drodze, jeśli cię ktoś uderzy. Ja zauważyłem, jak można przemienić to i często to jest tak przemienione w dzisiejszych czasach, że chrześcijanie widzą, jak kogoś biją, ale nie pomogą, no bo przecież nie, nam nie wolno. Nam wolno pomagać. Jeśli ktoś ciebie poniża, to nadstaw drugi policzek. Ale jeżeli widzisz bliźniego w potrzebie, to nie przekręcaj Bożych słów. Niestety do tego dochodzi. Ludzie chcą się procesować, a Kościół wybiera dawanie, aby nic nie mieć, bo nie jest warte poświęcenie społeczności z Panem. I uwierzcie, pokazuje całkowicie odmienną postawę do tego, co w świecie jest normalne. Wszystko to jest po to, aby nas upodobnić do Ojca w niebie, aby Jego charakter był w nas. Tutaj jest potrzebna wierność temu, co czytamy, jak się modlimy, co deklarujemy. Bracia i siostry, pytanie, czy jesteś wiernym człowiekiem? Czy jesteś wiernym mężem? Czy jesteś wierną żoną? Czy jesteś wiernym chrześcijaninem? Wiernym pracownikiem? Czy to, co mówisz, jest prawdą i wiernością? Wierny. Początek mądrości, Słowo Boże mówi, to bojaź. Bojaź Pana. Wtedy Bóg zaczyna mieszkać w naszym domu, kiedy w bojaźni Bożej przed Nim chodzimy. Wiecie, głupi na przykład mówi, że Boga nie ma, Słowo Boże mówi, a mądry boi się Go. Początek mądrości to bojaźń Boża. Wiecie, jaka różnica jest między tymi dwoma słowami? Głupi mówi, że Boga nie ma, a mądry się Go boi. A wiecie, co oznacza, że się boi? Że przy każdej okazji, kiedy chcą, żeby robił coś nie tak, mówi, że Bóg jest. Głupi mówi, nie ma Boga. Idzie robić, bo tam przecież dzisiaj Bóg nie widzi. Co, w kościele jestem? Kiedyś mi nawet jeden powiedział, jak mu głosiłem Ewangelię. Co pan, w kościele jest? Głupi mówi, nie ma Boga. A mądry boi się Boga. Jeszcze raz wam powtarzam, bać się Boga, to znaczy w każdej sytuacji mówić, że Bóg jest. I to jest początek mądrości. Przeciwieństwo do głupoty, która mówi, że Go nie ma. Głupi mówi, nie ma Boga. Mądry mówi, boję się Go na każdej sytuacji mojego życia, gdzie jestem. Wiecie, można trwonić Boże błogosławieństwa albo iść za taką właśnie sprawiedliwością. Przypowieści mówią 21 rozdział, że kosztowny skarb jest w mieszkaniu mędrca, lecz głupiec trwoni go. Jak przeczytałem ten werset, od razu przyszła mi do głowy ta pieśń. Największym skarbem, jaki w życiu mam, jest kto? Jezus, pamiętacie tą pieśń? Skarb jest w domu mędrca. Mędrzec to nie jest ktoś, kto ma 4 dyplomy. Mędrzec to jest ktoś według Boga. Początek mądrości, bać się Pana. Boi się Go w każdej sytuacji, mówi, że Bóg jest. Kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje sprawiedliwość i cześć. Sprawiedliwość i wierność są z sobą bardzo blisko związane. Nie zmieniam tematu. Wiecie, tu nie jest użyte słowo wierność, ale sprawiedliwość oznacza wierność Słowu Bożemu. To jest to, co znaczy naprawdę słowo sprawiedliwość. I jest życie, sprawiedliwość i cześć dla takiego człowieka, przywidziana u Boga. Sprawiedliwość ma bardzo wiele wspólnego z wiernością.
Posłuchajcie mnie uważnie. Ja wierzę, że bardzo ważne słowo mam wam do powiedzenia. Jeśli ktoś nie jest wierny Bogu, rodzinie i słowu i temu, co mówi, to czy może być sprawiedliwym człowiekiem? Nie może być. Nie jest sprawiedliwym człowiekiem człowiek, który nie jest wierny Bogu. Jeśli nie będziesz wierny swojej żonie, to czy możesz być sprawiedliwym człowiekiem? Będziesz niewierna swemu mężowi, swoim dzieciom, swojemu słowu, to czy nazwie cię ktokolwiek sprawiedliwym? Niewierny Bogu to jest bałwochwalca. Niewierny rodzinie to cudzołożnik, a niewierny słowu to kłamca. Oto jak ważna jest sprawiedliwość. Nie możesz być sprawiedliwy, jeśli nie będziesz wierny. Wierność jest też w Kościele ochroną jedności. Jeśli będziemy sobie wierni, to będziemy jedno. To przyniesie nam pokój dla prawych ludzi. Wiecie, z czego powstają podziały w Kościele? Od ust, które nie potrafią się zamknąć wtedy, kiedy powinni. Od ocen ludzi, którzy nie potrafią niczego zmienić. Kiedy lekarz ocenia, jak bardzo ktoś jest chory, to jest nadzieja, bo wie, o czym mówi. Ale kiedy głupiec ocenia drugiego głupca, jak bardzo są bezbożni, to nie ma nadziei, bo się na pewno pokłóca. Wierność chroni jedność, przynosi pokój dla prawych ludzi. Brak, wiecie, takiej wierności jest powodem rozpadu domów, nie tylko kościołów, domów, wspólnot i strachu przed przyszłością. Wielu ludzi dzisiaj boi się przyszłości, mimo że nic złego nie zrobili. A dlaczego się boją? Bo wiedzą, że nie ma na świecie sprawiedliwości i wierności. I dlatego boją się tego, co przyniosą następne lata. Nic nie zrobili, a boją się. Czy jesteśmy wierni naszym rodzinom, naszym dzieciom, sobie? Czy jesteśmy wierni sobie jako zborownicy? Czy słuchacie kazania? Czy tylko przyjmujecie po prostu to, co mówię? Wiecie, jak bardzo może się zmienić zbór, w którym wierność będzie cnotą, w którym będziemy sobie wierni? Czy jesteśmy wierni? Wierni nie tylko w cieleśnie, wiecie. Słowo wierność się kojarzy seksualnie z ludźmi, że wierny jednemu partnerowi. Wierny nie tylko cieleśnie, ale wierny w modlitwie, w wybaczaniu, w słowach. Wierny po prostu temu słowu. Takim ludziom nie przeszkadza 10 przykazań. Takim ludziom nie przeszkadza to, że Bóg dał 10 przykazań. Zobaczcie, telewizja dzisiaj jest pełna ludzi, którzy chcą uczyć Bożego Słowa. Chcą w nim znaleźć cokolwiek, tylko nie to, co Bóg w nim ma. Bo to pozwala się obnosić z niewiernością, z brudem, z kłamstwem. Ja wierzę, wiecie, że dla naszego kraju, który moralnie dotyka prawie że dna już, my jesteśmy tak zdemoralizowanym narodem, jak mało który. To jest czas, żeby się modlić w końcu o uczciwą władzę. Żeby się modlić o uczciwych rządzących. Bo jeżeli nie, to wkrótce będziemy się bali chodzić po ulicach nawet w dzień. Już nie tylko w nocy. Zobaczcie, jak nie ma dziś sprawiedliwości. Dzisiaj ktoś może zamordować, zniszczyć cudze życie, a potem płatny adwokat broni bandyty. Potem się okazuje, że ktoś zniszczył komuś całe życie, rodzinę, zamordował dziecko, a jakiś mecenas daje mu 6 lat. Okazuje się, że są bandyci, którzy rujnują wszystko i żyją w więzieniach lepiej niż ich biedne żony z dziećmi pozostawione same sobie, muszące żyć za 300 zł miesięcznie i za to muszą kupić węgiel, opalić się, zjeść. A bandyta w tym samym czasie siedzi w więzieniu, w ciepłej celi, wyczy się na celi, tatuuje się i jest bardzo ważny. Zobaczcie, jak nie ma sprawiedliwości. My mamy z Bogiem przymierze. I Bóg od nas nie odwróci się za nic. Ja chcę wrócić do przymierza z Bogiem. Bóg to pokazał na krzyżu, kiedy niósł go na Golgotę, kiedy był do niego przybity. I wiecie, dzisiaj jest czas naszej wierności temu przymierzu. Ta wierność nie jest po to, żeby Bóg mógł jakoś przeżyć, żeby biedak się źle nie poczuł. Bóg się źle nie poczuje, jak mu będziesz niewierny. Ale Słowo Boże mówi, że będzie w ukryciu płakał, a twoje życie zostanie posłane do niewoli. Ale to nie dla dobra Bożego jest wierność, ale dla dobra człowieka. To nie dla ochrony swojej Bóg dał 10 przykazań, ale aby ciebie chronić. Czy kiedy ojciec mówi do syna, nie jedz tego zimnego loda, to mówił mu po to, że tak naprawdę sam zamierza zjeść? Co to za ojciec był? Jeżeli ojciec czy matka mówią do dziecka, nie wybiegaj w koszulce samej na podwórko, na śnieg, tylko ubierz kurtkę, to co, dlatego, że mu chce kurtkę zabrać? Bóg dał nam przykazania, nie dlatego, że siebie chce chronić, ale nas chce ochronić przed śmiercią, bo grzech rodzi śmierć. I postanowił dać nam przykazania, które pomogą nam, abyśmy nie weszli na drogę grzechu. Aby śmierć się nie rodziła w naszych domach, w naszych dzieciach i w naszych myślach. Po to dał Bóg przykazania. Wiecie, mamy z Bogiem przymierze. I tak jak mówię, dzisiaj jest czas, byśmy my je wypełniali, abyśmy my okazywali się wierni. Wiecie, nie robimy Bogu łaski. To Bóg nam okazał łaskę. I Bóg zawarł z nami przymierze. I dlatego niech Jezus będzie naszą drogą, prawdą i życiem. Tak łatwo się mówi. Tak trudno żyć dobrym życiem. Wiecie, jeśli złamiemy przymierze, jakie Bóg z nami zawarł przez bezprawie i lenistwo w naszym życiu, przez korupcję,
Jeśli staniemy się ludźmi nieprawdy, ukrytych, lubianych grzechów, Bóg nie będzie się obojętnie przyglądał. Chcę wam powiedzieć, to nie będzie tak, że będziesz sobie tak długo żył, a Bóg się będzie obojętnie przyglądał, jak cała twoja wierność jest niczym, jest deptana. W księdze Ozeasza, w 8 rozdziale księgi Ozeasza napisane: przyłóż trąbę do swoich ust, jak stróż w domu Pana. Złamali bowiem moje przymierze i sprzeniewierzyli się mojemu zakonowi. Słyszycie, co zrobili? Złamali, co? Jesteście tam gdzieś? Jeszcze ktoś został? Czy wyszli? Krzyczą do mnie: znamy Cię, Boże. Izrael odrzucił to, co dobrze, dobre, niechże go ściga nieprzyjaciel. Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy. Ze swojego srebra i złota uczynili sobie bałwany na własną zgubę. To jest to, co Bóg mówi o tych, którzy zerwali przymierze. Jestem głęboko przekonany, że wierzący człowiek, po pierwsze, według tego słowa, nie może krzyczeć: znam Cię, Boże, a zrywać swoim życiem przymierze. Amen? Bo Bóg tego nienawidzi, że mówimy: znamy Cię. Szukamy znajomości wtedy, a nie poznania Boga. A po drugie, Słowo Boże mówi: Izrael odrzucił to, co dobre. Niechże go ściga nieprzyjaciel. A co zrobił takiego? Powołują królów, lecz beze mnie. Ustanawiają książąt, lecz bez mojej wiedzy, mówi Pan. To znaczy? Ja wierzę, że dla nas, w naszych czasach, to znaczy, że żaden z was nie powinien pójść na wybory głosować na ludzi, którzy głoszą przeciwko temu, w co my wierzymy. Amen. Jeśli znajdziecie kogoś, kto żyje według tego, co wierzymy, wtedy powinniśmy na niego głosować. A inaczej nie powinniśmy przykładać w ogóle ręki do tego. Jeżeli wierzący ludzie będą głosować na ludzi, którzy głoszą, że homoseksualizm nie jest problemem, to będziemy mieć tu za chwilę drugie Los Angeles. Niektórzy by chcieli, żeby było. Tylko problem w tym, że będziemy potem płakać. Nasze przymierze z Bogiem jest w Chrystusie i w Jego słowach. Słowo Boże mówi, posłuchajcie teraz: trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Jaki jest ten, który dał obietnicę? Wierny. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, dzień ten się przybliża. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania 2 albo 3 świadków. O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Bóg bardzo jasno mówi, co myśli o swoim przymierzu, co myśli o dotrzymywaniu przez nas tego, do czego zobowiązaliśmy się w naszej drodze. Wierność jest lekka tylko w miłości i dlatego jest owocem Ducha. Owoce Ducha Świętego. Kiedyś głosiłem kazanie na ten temat i do dzisiaj podtrzymuję tą doktrynę, czy to twierdzenie, jakbyście tego nie nazwali. Wierzę, że owoce Ducha Świętego to charakter Chrystusa w wierzącym. To nie dobre uczynki w ludziach. To nie coś, co sobie wypracowujemy latami. To jest charakter Chrystusa w wierzącym człowieku. Oto czym są owoce Ducha Świętego. Wierność. On jest wierny. Jego obietnice na pewno się spełnią. Wiecie, my mamy baczyć na siebie, aby nasza wierność nie zamieniła się tylko w religię. Wierność religijną. Jeśli nie jesteśmy wierni, Bóg nigdy nie będzie mógł nas używać. To jest kolejna wielka prawda, którą chcę wam powiedzieć tutaj, jak tu siedzicie. Chcecie, żeby Bóg was używał? To musimy być wierni. Ludzi niewiernych Bóg nie będzie używał. Co zrobisz, jeśli się okaże, że twój mąż jest niewierny? Nadal będziesz uważała, że jest wspaniałym mężem. Co zrobisz, jak odkryjesz, że żona jest niewierna? Będziesz mówił, że to wspaniała żona? Co robi Bóg, kiedy widzi, że człowiek, który zawarł z nim przymierze, jest niewierny? Czy nadal będzie mówił: nie, to wspaniały człowiek, on w sumie jest dobrym człowiekiem. Ale przymierze ze mną złamał nawet. Bóg to lekko nie podchodzi. To przymierze zostało zawarte, kiedy on krzyknął: wybacz im, bo nie wiedzą. I Słowo Boże mówi, że przybity w hańbie skonał. A potem zmartwychwstał, zwyciężył i zostało zawarte przymierze. To przymierze rozpoczął zawierać nie tam na krzyżu. To przymierze rozpoczął zawierać, kiedy wziął chleb, wziął kielich i przełamał z niektórymi. Jeśli przełamałeś to z Panem, to już jesteś Jego. Wiecie, do dzisiaj na Dalekim Wschodzie są takie zwyczaje, nawet w krajach islamu, że jeżeli z kimś w jego domu jadłeś, to nie możesz potem przeciwko temu człowiekowi walczyć. Tak było na Wschodzie zawsze. Jeżeli w czyimś domu ktoś cię nakarmił, ktoś cię zaprosił pod swoje namioty, to nie mogłeś stanąć przeciwko niemu. Poczytajcie Stary Testament. Popatrzcie teraz, jak Bóg was zaprosił.
do swojego namiotu, do przybytku. Zaprosił was, abyście weszli w miejsce najświętsze i przełamał się z wami chlebem i podał swój kielich. Zobaczcie na to w ten sposób. I dlatego Słowo Boże mówi, o ile sroszy kary, sądzicie godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. My z Nim jesteśmy bardzo blisko. Czasem my jesteśmy bliżej, niż nam się wydaje. On jest wierny i my musimy być wierni. Wiecie, jeśli nie będziemy wierni, Bóg nie będzie mógł nas używać. Bóg nie będzie cię mógł użyć. Możesz zanosić modły, możesz pościć 40 dni co roku. Ale jeśli nie będziesz zwyczajnie wierny, Bóg nie będzie cię mógł użyć. Wierni to nie jest jakieś tajemnicze słowo, ale zwyczajnie wierni w Bożym Słowie, w naszym życiu, tym, co mówimy. Możesz mieć proroctwa, możesz mieć wizję. Aniołowie mogą ci do sypialni przychodzić i nad sufitem trzy rundy robić naokoło lampki, a potem ci wielkie rzeczy od Pana Boga mówić. I będziesz mógł stawać w kościele i mówić, tak mi Pan powiedział. Ale jak nie będziesz wierny, Bóg nic z tobą nie będzie mógł zrobić. Amen. Nic wtedy nie możesz zrobić. Możemy w oczach ludzi być mało duchowi, ale jeśli jesteśmy wierni, to w Bożych oczach jesteśmy naprawdę duchowymi ludźmi. W oczach ludzi możesz być mało duchowy. Ktoś powie, no ani proroctw nie ma u niego, ani znaków, ani się ziemia nie trzęsie. Bądź wierny Panu, a Bóg będzie uważał, że jesteś naprawdę duchowym człowiekiem, bo jesteś wierny. I to wszystko, czego On chce. Reszta to są rzeczy, które On czyni, a nie człowiek. Słowo Boże mówi, że wierność do końca jest tym, co Biblia opisuje jako cnotę. Wierność. Biblia opisuje wiernych, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czy to nie była wierność? To była wierność. W czasie prześladowań i pokoju Bóg zawsze patrzy na wierność. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Widzicie, nie ma sprawiedliwości bez wierności. Dbaj o wierność, a Pan wyniesie sprawiedliwość. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Czym jest wierność dla was, brat? Owocem ducha? Częścią charakteru Chrystusa, Syna Bożego, którego wszyscy wierzymy? Chcę, abyśmy dzisiaj w modlitwie poddawali naszą wierność pod Boży test. Abyśmy się uczyli wiernie Jemu służyć. Jeżeli decydujesz się przygotować coś, to przygotuj to wiernie dla Kościoła, przed Panem. Jeżeli masz sprzątać kaplicę, rób to wiernie przed Panem. Masz mówić kazanie, rób to wiernie przed Panem. Chcesz dzielić się świadectwem, bądź wierny w tym, co robisz. A jeśli naprawdę nic już nie potrafisz zrobić, to tylko bądź wierny, a Bóg ci znajdzie robotę. Bądź wierny w byciu tutaj, kiedy tu jest Słowo Boże przygotowywane. Bądź wierny. Wiecie, czasem ludzie na przykład narzekają na pastora i mówią taki i owaki ten pastor. Ale chcę wam powiedzieć, ja sam czuję na przykład ból. Czasami spędzam wiele dni, żeby przygotować wam na czwartek wykład. A potem widzę, że pół zboru tylko jest. A tak naprawdę pracowałem, żeby dobrze przygotować wam lekcję Słowa Bożego. Czasami wszedłem głęboko w historię, w Biblię. Naszukałem się, narobiłem. I mówię do grupki, do garstki, która zechciała przyjść posłuchać. A potem ktoś powie, że nic nie robi. Gdzie wasza wierność? Gdzie byliście wtedy? Czasami człowiek przychodzi tutaj i potrzebuje modlitwy, a się okazuje, że na modlitewnym jest 5 osób. Albo 10. No 5 to może nie, ale 10 osób jak jest, to wiecie, jak tu jest jakby pusta kaplica była. Gdzie wtedy jest nasza wierność? Ktoś może na ciebie narzekać, ale bądź zwyczajnie wierny, a Bóg resztę da. Czym jest dla nas, dla Kościoła dzisiaj wierność? Wiecie, nie można Panu składać ofiary i chwalić Pana, żeby po nabożeństwie wyjść i krytykować swoje zgromadzenie. Jeżeli to zgromadzenie jest złe, człowiek powinien po pierwsze, jak tu przyjdzie i zobaczy, że jest złe, nie chwalić Boga z tymi ludźmi, nie modlić się z nimi, bo są źli, a po drugie powinien więcej już nigdy nie wrócić. Niektórzy ciągle krytykują swój Kościół, ciągle do niego wracają, ciągle się modlą do tego samego Boga, a potem krytykują. Cieszę się, że wśród nas jest mało takich osób, że prawie, że ich nie ma. Ale uwierzcie, w całej Polsce starczy. Tacy ludzie się mogą pojawić. Po co składasz Panu ofiary i oddajesz Panu chwałę z takimi ludźmi, skoro są tacy źli? Należałoby spytać niektórych.
Wiecie, naszą rozkoszą ma być Pan, Biblia mówi, a nie ludzka doskonałość, która nie istnieje. A wtedy nasza sprawiedliwość będzie widoczna poprzez to, co uczyni Pan.
Dlatego chcę Was dzisiaj wezwać do modlitwy o wierność. Do modlitwy o sprawdzenie, abyście byli przed Panem otwarci i sprawdzili swoją wierność. Abyśmy mogli być wierni Bogu. Wtedy Pan czyni wspaniałe rzeczy. Przyjdzie dzień, że trzeba się będzie modlić o któreś z naszych dzieci. A Pan będzie wierny takiej modlitwie. Będziemy przed Panem wołać, a Pan odezwie się, bo to jest Jego lud. To są ci, którzy Mu byli zawsze wierni i z powodu tej wierności mają problemy. Pan się wtedy odzywa. Nie będziesz miał pracy? Pan się odezwie na Twoją modlitwę. Byłeś wierny wcześniej. Pan Bóg na pewno Cię nie opuścił. I jedna z ważnych rzeczy, które chcę jeszcze powiedzieć. Jeżeli czujesz, że Boża obecność jakby Cię opuściła, to nie zwalaj to na to, że to święta, że przygotowania. Bo na wiosnę będziesz to zwalał na to, że to wiosna. W lecie, że gorąco. Na jesień, że jakoś chłodno. W zimie, że mróz. I ciągle nie będziesz miał społeczności z Panem. Jeśli Bóg jakby nierealny jest w Twoim życiu, to sprawdź swoją wierność. Bo nie ma tak, żeby Pan był niewierny. Nie jest tak, żeby Pan się okazał niewierny na nasze modlitwy. A więc sprawdź Ty swoją wierność. Czy jesteś wierny Bogu. I będziesz wtedy widzieć dlaczego. Amen.
Niego. Nigdy nie będziemy gotowi do czegokolwiek, jeśli zwyczajnie nie będziemy z Bogiem rozmawiać jak dzieci. Pamiętacie, ci z Was, którzy mieli dzieci, a kto nie miał, to pewnie jeszcze będzie miał. Pamiętacie pierwszego niemowlaka, pierwsze dziecko? Szok. Coś pięknego. Pamiętam te pierwsze dni, nasze pierwsze dziecko, pamiętam go. Nie ma takich porad, które by mówiły to, co potrzebujesz wiedzieć. To jest wyjątkowe doświadczenie. Kiedy małe dziecko leży, pamiętam, jak się zbliżałem do niego, modliłem się o niego, patrzyłem na niego. Wiecie, jak maluch pięknie pachnie? Powąchaliście kiedyś niemowlę? Nie licząc czasu przed zmianą pieluchy? Wtedy nie pachnie, ale opiekuńcze ręce sprawiają, że po chwili znowu pachnie ładnie. I tak jest z Bogiem. Maleńkie takie dziecko, ono śpi. Jak się nachylisz nad jego twarz, to jego oddech jest pachnący. On jest pachnący, on jest kochany. Pamiętam, jak nieraz każde z moich dzieci trzymałem na ręce, modliłem się o nich. Jak się drze, to masz ochotę się wyprowadzić na drugi koniec miasta. Ale jak śpi, no. Coś pięknego. I tak Bóg, myślę, na nas patrzy czasami i kiedy krzyczymy, to nie usłyszymy od Niego odpowiedzi. Biblia jakoś ciągle nam mówi, że Bóg jest w ciszy. Zauważyliście? Jakby w wielu miejscach Słowa Bożego Bóg chce, żebyśmy po prostu trochę posłuchali. Biblia i dzieci nauczyły mnie, że ludzie, którzy w prostocie nie chcą słuchać i nie chcą służyć, nie mają przyszłości. Ludzie, którzy żyją tylko tym, kto ich kiedyś zranił, jakie trudy w życiu doświadczyli, to jest chodząca historia. Wierzę, że to stwierdzenie, że jeżeli Twoje marzenia są mniejsze niż Twoje wspomnienia, to już nie żyjesz. Wierzę, że to jest prawda. Ale jeżeli Twoje marzenia są ciągle większe niż to, co wspominasz w Twoim życiu, to coś Ci powiem, Bóg ma dla Ciebie bardzo dużo. Amen. Bóg ma dla Ciebie bardzo dużo. Bóg naprawdę, wiem, że proponuje nam przygodę życia i mówi, uczcie się od dzieci, tej zwykłej prostoty, nie bądźcie tacy sztywni. Wiecie, mam sen, mam pasję, mam pragnienie dla tego zboru. Cieszę się na przykład naszym nowym budynkiem. Cieszę się tym, że wy jesteście tutaj. Cieszę się tą gromadką dzieci na dole. Wierzę, że Bóg ma, wiecie, dobry plan dla naszego życia. Amen? Wierzę w to naprawdę. Pragnę zakończyć w ten sposób. Chciałbym, aby dzieci w naszym zborze stały się naśladowcami Pana Jezusa i nigdy za bardzo nie wydoroślały, a to zależy od nas. Jeżeli nauczymy ich, że niedziela oznacza smutną gębę, religijne udawanie, to wyrosną na to, co posadzimy. Modlę się o każde z tych dzieci. Wczoraj, kiedy to przygotowywałem, myślałem o dzieciach każdego z was. Nie chcę wymieniać, bo pewnie bym kogoś opuścił. Każdy z tych dzieci, modlę się, żeby Bóg je zachował. Modlę się o cud, żeby Bóg darował mi cud, żebyśmy mogli nauczyć ich być świadkami Pana Jezusa. Macie takie pragnienie? I Słowo Boże, które dziś czytałem, mówi nam, że jeśli je macie, to przyjmiecie te dzieci w imieniu Jezusa. Jest tak? Że nie tylko będziemy jak oni, ale i przyjmiemy ich w imieniu Jezusa. Są tego godni. Jest potrzeba w naszym zborze, aby niektórzy zbadali swoje serce. Co reprezentują przed swoimi dziećmi? Czego ich uczą? Brakuje nam nauczycieli na szkółki. Brakuje nam takiej porządności. Coś wam powiem, dni lecą. Żebyśmy kiedyś nie żałowali, musimy podjąć decyzję dzisiaj. Musimy się dzisiaj o nich modlić. Musimy dzisiaj zacząć marzyć, że każdy z nich pewnego dnia to doświadczy. Musimy dzisiaj szukać w swoim sercu, czy Bóg cię nie powołuje, żebyś im dał trochę czasu. Tu w zborze, dla nich wszystkich. Myślę, że nie może być nic piękniejszego. Słyszałem kiedyś świadectwo jednego nauczyciela szkółki, który powiedział, że najlepsze, co w życiu doświadczył, to jest to, kiedy pamiętał łzy dzieci, które się nawracały i przyjmowały Jezusa. Nie wiem, czy coś lepiej.